Czernik. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, drodzy widzowie i słuchacze, po wakacyjnej przerwie wznawiamy nasz program Mój Wieczernik. Dzisiaj docieramy do parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu na Zagorzynku. Gościmy w bardzo pięknej, okazałej świątyni, która myślę, że zachwyca wielu, a szczególnie te osoby, które tutaj przychodzą na modlitwę. Jest z nami ksiądz prałat Robert Lewandowski, proboszcz tej parafii. Księże Robercie, wasza parafia, wasza wspólnota jest jedną z młodszych, jeżeli chodzi o dekanat kaliski pierwszy i drugi, ale na przestrzeni tych minionych lat wiele się tutaj działo. Chciałbym troszeczkę księdza zapytać o historię waszej parafii, waszej wspólnoty, kiedy wszystko się zaczęło, bo z tego co pamiętam rozpoczęło się od takiego ośrodka katechetycznego, a później była erygowana parafia, prawda?
Myślę, że żeby oddać całą prawdę, trzeba wspomnieć charyzmatycznego kapłana, księdza prałata Józefa Sieradzana. Jestem przekonany, że to jest ten dobry fundament, bo to jego myśl pokazała, że mieliśmy na czym później budować. Kiedy w latach 80. tutaj powstawało osiedle na Zagorzynku, ksiądz prałat Józef Sieradzan widział potrzebę tworzenia miejsca, gdzie będą się mogli spotykać ludzie. To był i punkt katechetyczny, ale z myślą o tym, żeby jednak tutaj również mogła być sprawowana msza święta. To lata 80. Pierwsza msza święta została tutaj odprawiona w kaplicy w 1984 roku, a później, no tak jak wszystko w naszym życiu się rozwija, rozbudowuje, coraz więcej mieszkańców pojawiało się na osiedlu Zagorzynek, to pokazywało potrzebę też rozbudowy kościoła, najpierw przede wszystkim stworzenia osobnej parafii, która została wyodrębniona z części parafii świętego Gotarda, gdzie ksiądz prałat Józef Sieradzan był proboszczem.
Księże Robercie, jest ksiądz proboszczem tej parafii od roku 2011, z tego co pamiętam. No i właśnie to dzieło, które zostało jakoś księdzu powierzone, dzieło rozbudowy tego kościoła, które zostało zwieńczone konsekracją tej świątyni w roku 2017. Myślę, że dzisiaj dla księdza to jest wielka radość, że budowa tego kościoła została uwieńczona.
W dzieje, w historię tej parafii wpisuje się piękna posługa kapłańska wielu kapłanów. I tak jak już wcześniej tutaj zaznaczyłem, ksiądz prałat Józef Sieradzan, ten, który dał tę myśl, dał początek. Później był ksiądz Jan Anklewicz, który tutaj zamieszkiwał już, pełnił tą opiekę duszpasterską nad wspólnotą. Natomiast pierwszym proboszczem w ogóle parafii był ksiądz prałat Władysław Czamara, obecny proboszcz parafii w Opatówku. Ja jestem przekonany, że każdy z kapłanów wkłada swoją istotną, ważną cegiełkę w budowanie tego dzieła, którym jest parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ponieważ ksiądz prałat Władysław Czamara nauczył mieszkańców Zagorzynka być wspólnotą parafialną. I to jest bardzo trudne, a zarazem chyba bardzo, jeśli nie najważniejsze, nauczyć ludzi być wspólnotą, która jest odpowiedzialna również za dom modlitwy, którym jest świątynia parafialna. I to wielkie dzieło takie duchowe, tworzące właśnie wspólnotę. Drugim proboszczem parafii był ksiądz prałat Paweł Kostrzewa, obecny kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. I ksiądz Paweł znowu wkłada istotną część, istotną cegłę w budowę wspólnoty, bo zacieśnia więzi parafialne i podjął się wielkiego dzieła, bo rozpoczął dzieło rozbudowy kaplicy, której zwieńczenie zostało powierzone mi. Kontynuowałem to dzieło rozbudowy kościoła. Kiedy tutaj przyszedłem w 2011 roku, to miejsce, w którym w tej chwili stoimy, to był stan surowy, otwarty, zaciekający albo przyciekający wodą z zewnątrz. Tutaj były kołki podpierające strop budującej się świątyni, czyli no, troszeczkę większy mamy ten budynek niż to, co teraz widzimy na kamerach, ponieważ nad tą częścią prezbiterium jest jeszcze jedno pomieszczenie, więc ta budowla no, wznosiła się jeszcze przez kilka lat do roku 2017, kiedy właśnie w uroczystość odpustową mieliśmy wielką radość parafialną, świętą, powtarzam, że chyba największe, kiedy dedykowaliśmy, czyli właściwie oddawaliśmy Panu Bogu to miejsce, aby tutaj Bóg mógł odbierać należną sobie cześć. To też taki był wyjątkowy czas, jest chyba wyjątkowy ciągle czas, bo dzieje się to w czasach, kiedy w Europie Zachodniej kościoły są sprzedawane, kiedy zmienia się ich przeznaczenie na sklepy, na jakieś Hyde Parki czy cokolwiek innego. My jednak tutaj w Polsce ciągle budujemy kościół dla Boga, dom dla Boga.
Księże Robercie, myślę, że ta świątynia, ten kościół tutaj na Zagorzynku dla mieszkańców tego osiedla jest wielką chlubą. Myślę, że oni są dumni, że mają swoją świątynię, że mają swój kościół, gdzie mogą gromadzić się na wspólnej modlitwie. I z jednej strony na pewno cieszy to, że udało się dokończyć to piękne dzieło rozbudowy kościoła, ale myślę, że dla księdza jako duszpasterza, proboszcza jeszcze większą radością jest to, kiedy ta świątynia wypełnia się wiernymi, parafianami.
Z perspektywy 10 lat bycia proboszczem muszę powiedzieć, że czasami łatwiej jest wybudować kościół z betonu, niż skruszyć skamieniałe czasami ludzkie serca. I myślę, że to jest dzisiaj też takie wielkie zadanie dla kapłanów, aby szukać tych dróg dotarcia, aby szukać dróg kontaktu z tymi, którzy dzisiaj często są ludźmi poszukującymi, czasami zagubionymi, czasami obchodzą kościół gdzieś szerokim kołem, żeby tutaj może się nie natknąć nigdzie ani na żadne ślady Pana Boga, ani kapłana. I myślę, to jest dzisiaj też wielkie zadanie. Właśnie ta troska, która będzie wyrażała później to zaangażowanie, by te ławki były pełne.
Jest z nami pani Dorota Kleczewska, która w parafii na Zagorzynku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest katechetką. Nasz program nosi tytuł Mój Wieczernik. Czy pani jako katechetka, może jeszcze bardziej jako parafianka, może powiedzieć o tej świątyni, o tym kościele, że to jest naprawdę mój wieczernik?
Tak, z pewnością mogę powiedzieć. Mieszkam tutaj sporo lat już, 38, przyznam się. I przychodzę tutaj prawie codziennie, jestem bardzo związana z tym wieczernikiem. Tak jak w wieczerniku człowiek wierzący spotyka się z apostołami, no ale przede wszystkim z Panem Jezusem, tak? To jest ta misja, którą ja gdzieś niosę. I najlepiej pewnie tak jakbym ja od siebie powiedzieć to, że się Panem Jezusem posilam. Ja jestem katechetką, więc to jest dla mnie niezbędne. No i żywe słowo, które mnie gdzieś tam pewnie prowadzi w życiu, ale także w pracy, w szkole. Zawsze byłam związana akurat z tym kościołem i to dlatego może nawet też widać, że ja to przeżywam. Nawet dzisiaj na Eucharystii przed chwilą usłyszałam takie słowo: zaufaj Panu, On jest Twoim zbawcą. I przychodzę po radę, po rozmowę z Nim, po to, żeby w tym trudnym czasie, ale nie tylko tym teraz, związanym z epidemią, ale również przez no, szereg lat, gdzie moim obowiązkiem było to, żeby dzieci tutaj przyprowadzać. Jest to niełatwe zadanie, ale zaszczytne i daje dużą radość. Tak to moje życie się poukładało, że no, właśnie jestem jakby ciągle z tym miejscem związana.
Tak, często mówimy o tym, że nauczyciel jest z powołania i myślę, że bardziej możemy o tym powołaniu mówić w kontekście katechety. Wiemy, że tym pierwszym miejscem, gdzie dzieci otrzymują wiarę, jest dom, rodzina, ale także szkoła, gdzie dzieci są katechizowane, jest także tą przestrzenią, gdzie dzieci mogą wzrastać w wierze. Dzisiaj pewnie ta posługa katechetyczna nie jest łatwa i chyba często tak sobie myślę, że właśnie na lekcjach religii potrzeba tego, abyśmy byli świadkami, bo to jest podstawa. Jeżeli nie damy drugiemu człowiekowi tego, czym sami nie żyjemy, no to tak naprawdę to chyba nie przyniesie żadnego owocu. Autentyczność chrześcijańskiego życia, ona jest bardzo ważna.
Bardzo ważna i mogę to powiedzieć, że im dłużej uczę, a uczę już 29 rok, to trzeba bardziej od siebie wymagać i bardziej się nad dziećmi pochylać. Ja kiedyś uczyłam młodzież, teraz akurat uczę dzieci takie, które przygotowuję do pierwszej Komunii Świętej. I te dzieci, nawet to pochylenie, ale też nawet takie wskazanie, poprowadzenie ręki, jest to niesamowite, jak ja widzę, że te dzieci po prostu tego potrzebują. Może kiedyś na początku to podchodziłam bardziej z dystansem do tej pracy i wydawało mi się, że może właśnie rodzice, na pewno oni zawsze są pierwsi, ale teraz widać, że właśnie potrzeba, żeby nauczyciel był również świadkiem, a może przede wszystkim, a szczególnie katecheta. Wspominam takie czasy, kiedy prowadziłam eucharystyczny ruch młodych, kiedy tutaj dzieci przychodziło no więcej, bo muszę powiedzieć, że kiedyś więcej, teraz mniej, może też ze względu na tę sytuację, ale zawsze jak widzi się ten owoc taki, że dziecko no nie tylko jest w klasie i tam biega na korytarzu, a potem jednak się po południu gdzieś tutaj odnajdzie. Wiadomo, że to bycie dzieci przy parafii najbardziej jest związane z tymi nabożeństwami, które w kościele przez cały rok są realizowane i też my to jako dorośli przeżywamy.
Patronką waszej parafii jest Najświętsza Maryja Panna. To wezwanie narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie tak dawno przeżywaliście piękną uroczystość odpustową i myślę, że ta miłość do Matki Bożej także zajmuje ważne miejsce w pani życiu osobistym, a także duchowym.
Matka Boża to jest ktoś, kto nas prowadzi do Jezusa i ja tak sobie myślę nieraz, co by Maryja zrobiła na moim miejscu, żeby te swoje dzieci przyprowadzić do Jezusa, do tych sakramentów, które przed nimi i muszę powiedzieć, że coraz trudniej to zrobić i coraz większe przede mną właśnie to zadanie. Ale sobie tak myślę też, że Matka Boża miała ogromne cierpienie i sprostała temu. Jakoś ona była blisko Jezusa i to jest no jakby jedyna, powiem tak, że przylgnąć do Jezusa, to jest ta jedyna zasada. Jeżeli nawet jest trudno, to do Niego mówić, Jego słuchać, być cierpliwym, może nieraz nawet i umieć przyjąć tą porażkę i powiedzieć, gdzieś tam była moja wina, a Pan Jezus już to tak uczyni, że mi pomoże. A szczególnie Jego Matka, która jest tutaj patronką. I ja powiem, że nieraz mam też takie, jakbym te dzieci rodziła, tak, do tego, żeby tu przychodziły. Chociaż jest to bardzo trudne, to też muszę powiedzieć.
Pan Józef Joachimiak, który pełni tutaj posługę kościelnego. Pan Józef także należy do Bractwa Świętego Józefa i to nas chyba jakoś bardziej łączy, bo w każdym miesiącu, w ostatni piątek miesiąca spotykamy się na modlitwie w redakcji naszego radia. Panie Józefie, chcemy też poprosić Pana o świadectwo.
Ta świątynia jest bardzo mi bliska mojemu sercu. Tutaj już mieszkam w tej parafii 34 lata. Pochodzę z parafii Borków Stary. Tam też byłem ministrantem wieloletnim. Tutaj już od iluś lat mieszkamy tutaj i bardzo tu się świetnie czuję, dobrze się czuję. Tu się modlę, tutaj przebywam po prostu.
Myślę, że pamięta Pan także początki, kiedy ten kościół się wznosił, kiedy powstawała parafia i tak dalej. Dzisiaj myślę, że to jest dla Was wielka, wielka radość i powód także do chluby i dumy, że macie tak piękną świątynię.
Ja się bardzo cieszę, mamy kościół przepiękny, mamy proboszcza, który jest bardzo aktywny, który zabiega o upiększenie tej świątyni, prawda. No, ludzie się tu garną też, no, może ta frekwencja trochę ostatnio zmalała przez tą pandemię, ale wszyscy się garniemy do tej świątyni. No, ja też tutaj chętnie, zawsze tutaj nie opuszczam mszy świętej nigdy i zawsze jestem w niedzielę, melduję się na której mszy świętej zawsze.
Tak, należy pan także do Bractwa Świętego Józefa. Może nasi widzowie czy słuchacze bardzo często Bractwo Świętego Józefa kojarzą tylko i wyłącznie z Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, ale trzeba podkreślić, że także tutaj na Zagorzynku w waszej parafii Bractwo Świętego Józefa działa bardzo prężnie. Przeżywamy rok, który jest poświęcony Świętemu Józefowi. Święty Józef jest wzorem dla nas wszystkich, ale myślę, że Święty Józef dzisiaj staje się takim szczególnym wzorem dla mężczyzn, dla ojców, prawda?
Dla mnie święty Józef jest osobą wybitną, dlatego, bo był mężem sprawiedliwym. Przecież jego Pan Bóg powołał na opiekuna małego Jezusa, prawda? On się opiekował Maryją, on pracował na to. Dlatego jestem bardzo wpatrzony w świętego Józefa. Zresztą mam na imię Józef też. Jestem dumny, że mam Józef na imię.
Ma pan swoje osobiste nabożeństwo do świętego Józefa? Każdego dnia pan się do niego modli?
Oczywiście mam nabożeństwo. Codziennie się modlę litanią do świętego Józefa. Mam książki o świętym Józefie, mam dość duży zbiór wszystkiego i modlitw. Także ja pielgrzymowałem od dziecka do świętego Józefa na opiekę w czwartą niedzielę wielkanocną, czy na odpust świętego Józefa, także zresztą uczestniczę często w nabożeństwach pierwszoczwartkowych. Także Bazylika świętego Józefa i święty Józef mi jest bardzo blisko. Zresztą moim obowiązkiem jako brata świętego Józefa jest szerzyć kult świętego Józefa. Często wjeżdżam czy na Kresy Wschodnie, to zawsze zabieram ze sobą obrazki i mieszkającym tam Polakom chętnie rozdawałem właśnie. Modlę się często do świętego Józefa właśnie. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca modlimy się po pierwszej mszy świętej o 8 do świętego Józefa, czy to nowenną, czy na przemian lub godzinkami. To tak już trwa od 20 lat przynajmniej. A jako bractwo uczestniczymy również w uroczystościach parochialnych, prawda, w trydium paschalnym na Wielkanoc, prawda, uczestniczymy w procesjach. Także tutaj chcemy godnie reprezentować naszą parafię i szerzyć ten kult świętego Józefa.
Czego możemy życzyć w roku świętego Józefa waszej wspólnocie, całemu bractwu świętego Józefa, które działa tutaj w parafii na Zagorzynku?
Żeby tu więcej, prawda, wstępowało mężczyzn może do bractwa świętego Józefa. Chyba więcej i więcej może modlitwy, więcej i więcej nowych twarzy, żeby wstępowała chętnie, żeby nie wstydzili się tego, nie wstydzić się wiary, nie wstydzić się publicznie wyznawać Pana Jezusa, Matki Najświętszej, świętego Józefa.
Wielką radością i nadzieją dla Kościoła jest to, kiedy w świątyni na modlitwie spotykamy całe rodziny. Dzisiaj witamy tutaj Pana Roberta, nie ma z nami żony Agnieszki, która łączy się duchowo, ale jest z nami jeszcze córeczka Tosia i syn Tymon. Panie Robercie, czy to jest ważne, żeby wiarę przeżywać właśnie indywidualnie, ale także w tym wymiarze duchowym, w takim klimacie rodzinnym? Bo często mówimy, że dom, rodzina jest tym pierwszym miejscem, kiedy człowiek pogłębia swoją wiarę.
No myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jednak w rodzinie gdzieś ten zalążek tej wiary się pojawiał, żeby to jakby wypływało z tej rodziny. Na wzór świętej rodziny mi się wydaje właśnie to wszystko jakby musi w ten sposób i w tej kolejności się odbywać. Myślę, że też dzieci czerpią właśnie tą wiarę z wiary swoich rodziców, którzy gdzieś swoim życiem pokazują tą wiarę i starają się przekazywać. Myślę też właśnie tą codzienną modlitwą dostrzeganą przez dzieci, czy przy wspólnej modlitwie, bo to najbardziej mi się wydaje jednoczy rodzinę. No my obieramy tą właśnie modlitwę różańcową jako to takie splatanie nas właśnie razem gdzieś też właśnie duchowo. Wspólnie gdzieś poznajemy swoje właśnie pragnienia czy prośby, które kierujemy do Boga w trakcie modlitwy. Możemy właśnie przez tą modlitwę też lepiej siebie poznawać i też dostrzegać potrzeby naszych dzieci, też właśnie przez tą modlitwę wspólną, gdzie kierujemy nasze prośby i podziękowania do Pana Boga.
Czy zauważacie owoce tej modlitwy?
Tak, wydaje mi się, że dzieci też czują większe bezpieczeństwo, jakby też w tych swoich zmaganiach gdzieś w szkole, czy też my czujemy większe bezpieczeństwo. Państwo, jeżeli chodzi o nasze dzieci właśnie w przedszkole czy szkoła, w tych relacjach właśnie dzieci z rówieśnikami, tutaj właśnie jakby parafia też nam zapewnia taką pomoc, właśnie umożliwiono nam wzięcie udziału w Róży Różańcowej Rodziców za Dzieci. I też myślę, to jest bardzo fajna forma właśnie takiego zawierzenia swojej rodziny, swoich dzieci Matce Bożej, żeby ona jednak tam, gdzie my nie możemy opiekować się w tym momencie naszymi dziećmi, to mamy tą pewność i nadzieję, że ona jest zawsze z nimi. To daje większy pokój serca i taki spokój wewnętrzny o nich i o ich dobro po prostu.
Tak, wasz kościół na pewno zachwyca, jeżeli chodzi o taki wygląd zewnętrzny, ale myślę, że ta świątynia jest najpiękniejsza wtedy, kiedy ona wypełnia się tutaj wiernymi. Czy możecie powiedzieć, że ta świątynia, ten kościół jest waszym domem, że to jest wasz wieczernik, że tutaj gromadzicie się na niedzielnej Eucharystii, na wspólnej modlitwie i tak dalej?
No tak, myślę, że ten klimat takiego rodzinnego poczucia tutaj, takiego domowego, myślę, że właśnie na niedzielnej Eucharystii, kiedy się zbieramy wszyscy, ale też i w tygodniu, bo myślę, że też wiele osób w tygodniu też uczęszcza na mszę świętą. Myślę, że też spotykają się tutaj w niedzielę nasze dzieci, więc ten wspólny rodzinny klimat bardzo tutaj się wybrzmiewa i wydaje mi się, że też branie udziału właśnie w tych wspólnotach też jednoczy parafian ze sobą. Także myślę, że to jest bardzo fajna forma. Właśnie tutaj ksiądz proboszcz dba o to, żeby jednak parafianie gdzieś mogli ze sobą przebywać, no i żeby ten klimat rodzinny jakiś tutaj właśnie mógł zaistnieć.
Jest z nami Tymon, który jest ministrantem, należy do liturgicznej służby ołtarza. Za chwilę oddamy Tymonowi głos. Czy Tymon sam zapragnął zostać ministrantem, czy trochę to był taki doping rodziców, zanim oddamy głos Tymonowi?
To znaczy, bardzo był ciekawy, bo bardzo wcześnie zaczął już brać udział jako kandydat na ministranta. Ksiądz proboszcz pozwolił na to, żeby mógł jeszcze od wieku chyba 6 lat, to już było, właśnie z pomocą księdza tutaj sprawować tą, no, taką posługę ministranta. Tym on był bardzo zaciekawiony właśnie i wydaje mi się, że to też bardziej go przybliżyło do Pana Boga gdzieś w takiej kwestii, że jednak czynne uczestnictwo we mszy świętej bardziej pomaga się skupić na tej modlitwie i tutaj dla niego też dało to dużo takiej satysfakcji też, że jednak może tak ważną funkcję wypełniać na mszy świętej.
Tymon, czy ta służba i posługa przy ołtarzu jako ministrant jest dla ciebie wyróżnieniem?
Tak, bo czuję się tak bardziej odpowiedzialny, tak szczęśliwy.
Wtedy chyba, kiedy jest się tak blisko ołtarza, kiedy można też posługiwać i pomagać księdzu, inaczej przeżywasz Eucharystię. Chyba jesteś też bardziej skupiony na tym, co dzieje się w trakcie mszy świętej, prawda?
Tak, to prawda. Skupiam się na tym, żeby wszystko poszło dobrze, żeby nic nie zapomnieć podać księdzu i ogólnie no, to wszystko. No.
Tworzycie także taką wspólnotę ministrancką, bo przecież nie jesteś sam ministrantem, jest tutaj wielu ministrantów i to doświadczenie wspólnoty, takiego braterstwa też jest ważne, bo tak sobie myślę, że spotykacie się tutaj przy ołtarzu na niedzielnej Eucharystii, a także w środku tygodnia, ale pewnie też macie swoje spotkania, zbiórki ministranckie, różnego rodzaju wyjazdy, spotkania. Myślę, że to jest też bardzo ważne, bo chyba wtedy też bardziej się poznajecie.
Tak, poznajemy się bardziej, z księdzem lepsze relacje i z ministrantami, można zdobyć tylko się wiele przyjaciół wtedy, a dzięki spotkaniom można też się dużo dowiedzieć, co robić na mszy, na przykład jak ksiądz mówi, że są jakieś święta na przykład.
Nie żałujesz tej decyzji, że zostałeś ministrantem?
Nie żałuję, bo bardzo się z tym fajnie czuję i no, ja bym powiedział moim rówieśnikom, żeby spróbowali tutaj się pomodlić, bo bardzo ładnie, fajnie jest klimat taki biblijny, sprzyjający właśnie modlitwie, na przykład rodzinny trochę nawet.
Szkoda, że nie ma z nami mamy, bo pewnie też by tutaj dodała kilka słów, ale bardzo serdecznie ją pozdrawiamy. Dziękuję za piękne świadectwo.
Dziękuję bardzo.
Są z nami przedstawicielki grupy młodzieżowej, która działa także przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Zagórzynku. Jest z nami Sylwia i Hania. Bardzo się cieszymy z waszej obecności. I może na początku opowiedzcie nam trochę o swojej wspólnocie. Przed momentem mówiliście, że wasza grupa też trochę zmieniała nazwy i tak dalej, ale cały czas trwacie i chcecie być blisko Pana Boga i Kościoła.
No działam już, no tak naprawdę ja jestem we wspólnocie od 10 lat. Tak jak przed chwilą mówiłam, zmieniała nazwy, najpierw było to Quo Vadis. Teraz no, w miarę utrzymuje się nazwa Dobra Nowina. Przez te 10 lat przewinęło się przez tą wspólnotę masę ludzi tak naprawdę. Część osób jest takich już od początku. Mamy piątkowe spotkania cotygodniowe. Kiedyś była to wspólnota młodzieżowa, teraz jest to bardziej wspólnota studencka, no bo tak jak mówię, 10 lat, no to już jest kawał czasu i większość z nas powyrastała na studentów. Teraz ostatnia Hania idzie na studia. Ta wspólnota jest właśnie fajna, bo wspieramy się wszyscy. Mimo tego, że to jest cały czas zmieniają się ci ludzie, ale daje nam jakieś takie radości, na pewno przybliży nas do Pana Boga.
Myślę, że kiedy jesteście na studiach, kiedy się rozjeżdżacie do dużych miast, no to często, kiedy wracacie do domów, to myślę, że to pragnienie tego spotkania, bycia razem jest dla was bardzo ważne i widzicie też wartość tego spotkania.
Tak, olbrzymią wartość. Wiadomo, że niektórzy nie mogą być co tydzień. No, zmienia się nam życie. Kiedyś zaczynaliśmy jako gimnazjaliści, teraz przykładowo ja kończę już studia, więc te obowiązki się zmieniają, jest coraz mniej czasu. Nawet zauważyłam, że kiedyś też przez tą wspólnotę zaczęłam częściej chodzić na taką mszę tygodniową w tygodniu, pomijając niedzielną. Teraz też się to zmienia, no ale tak jak ksiądz powiedział, ta wspólnota cały czas trwa i się nie kończy.
Hania, czy bycie w tej wspólnocie młodzieżowej tutaj przy parafii na Zagórzynku, to już Sylwia troszeczkę podkreśliła, ta obecność pomaga być blisko Pana Boga, aby właśnie tą swoją wiarę osobistą pogłębiać?
Jak najbardziej tak. Ja dołączyłam do wspólnoty 4 lata temu, jako osoba cały czas trochę zagubiona, szukająca, trochę lękliwa. Teraz myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem bardziej otwarta, trochę bardziej odważna i na pewno ta moja wiara jest mocniejsza, bardziej taka pogłębiona i myślę, że czuję się po prostu tutaj dobrze i nie jest to już takie miejsce, w którym czułabym się obca, tak jak osoba właśnie szukająca dopiero Pana Boga, przychodząca gdzieś tam sporadycznie do kościoła, tylko właśnie mogę się już nazwać osobą wierzącą i kochającą Pana Boga. I to jest wszystko właśnie dzięki wspólnocie, dzięki wspólnym rozmowom, czytaniu Słowa Bożego, modlitwie, wspólnym mszom świętym i po prostu takim byciu razem i gdzieś tam świadectwom tych wszystkich ludzi, których poznajemy tutaj na wspólnocie i z którymi przebywamy.
Każda nowa osoba wnosi nowe świadectwo. Mnie przykładowo bardzo, nie wiem czy rozwija moją wiarę, ale słuchanie świadectw innych. Ja nie umiem mówić pięknych świadectw, nie jestem stworzona do mówienia, ale bardzo, bardzo dużo czerpię jakby z tego, jak ktoś inny się wypowiada, więc jeśli będziemy tkwić tylko w kilku osobach, które tworzą wspólnotę od początku, po prostu wspólnota będzie stała w miejscu i nie będziemy się rozwijać.
Jesteśmy cały czas w kontakcie ze sobą, także na wspólnej grupie. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, prosi o modlitwę, my się oczywiście modlimy, także wzajemnie za siebie. I jest to wsparcie między nami, nawet tak na co dzień, tak normalnie. Nawet dzisiaj Sylwia zaproponowała mi pomoc. Słuchaj, jeśli będziesz miała problem, jedziesz na studia, odezwij się do mnie. I to jest właśnie taka relacja. Jeśli masz problem, przyjdź, porozmawiajmy, pomogę ci, pomodlimy się.
I to jest chyba bardzo, bardzo piękne. Na pewno jesteście potrzebni Panu Bogu, na pewno jesteście potrzebni Kościołowi, a wasze świadectwo dla waszych rówieśników, dla tych, którzy wchodzą w dorosłe życie, na pewno jest bardzo potrzebne i bardzo ważne. Dziękujemy wam za to, że jesteście.
Dziękujemy.
Jest z nami pani Iza i pan Wojtek Chuchla, którzy należą do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu na Zagorzynku. Było już wiele mowy o takich grupach modlitewnych. Państwo też należą do grupy, która modli się każdego dnia dziesiątką różańca za swoje dzieci, ale my chcemy powiedzieć o innej grupie, która jest może bardziej żywa, bardziej aktywna. To grupa rowerowa, która działa przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, prawda?
Tak, od wielu lat mamy taką właśnie grupę, która wspólnie, razem spędza wolny czas i jeździmy na rowerach, ale jeździmy do takich miejsc, które warto odwiedzić, takich sakralnych miejsc.
Początki to chyba jakieś 4 lata temu, jak była pierwsza pielgrzymka do Częstochowy. Czy grupa się rozrasta? Jest to różnie, zależnie od wyjazdu, bo niektóre są wyjazdy dłuższe, niektóre krótsze. No i tak każdy trochę się mierzy z tym zamiarem, bo jest to wyjazd zawsze, tak jak Iza mówi, do obietów sakralnych, jedziemy się pomodlić, ale jest to też trochę takie wyzwanie fizyczne dla wielu osób, z którym no, każdy musi samemu do tego podejść i się z tym jakoś uporać. Ale ta grupa, pomimo tego, że na niektóre wyjazdy jest raz większa, raz mniejsza, to ta grupa cały czas się zna, cały czas ze sobą współpracuje, widzi i to nawet nie tylko rowery, bo też były wyjazdy na przykład na spływ kajakowy. Także to aktywność jest wpisana w tą grupę.
Tak, pani Izo, na pewno te wspólne pasje łączą, prawda? I one też pomagają bardziej się nawzajem poznać i tak dalej.
Mnie się wydaje, że taka forma modlitwy przez chociażby taki wspólny czas, ten rowerowy, bardzo jednoczy. Wydaje mi się, że wiele osób nie przyszłoby do tej grupy rowerowej, gdyby było powiedziane, że jedziemy tylko i wyłącznie pielgrzymką autokarową do miejsc sakralnych. W związku z tym, że jest ten wysiłek fizyczny, że są też jakieś takie zależności, jeden drugiemu musi pomóc, to się spotykamy razem, organizujemy to, omawiamy, planujemy miejsca, daty i to tak wszystko fajnie wpływa na taką integrację całej grupy rowerowej. No i to się coraz rozwija i cały czas mamy pragnienie, żeby więcej, więcej, więcej.
Słyszeliśmy, że udało wam się już dotrzeć do Częstochowy na Jasną Górę, ale śmiem domniemywać, że tych miejsc było więcej na mapie waszych pielgrzymek. Może trochę więcej szczegółów?
Jeszcze był wyjazd na Górę Krzyża, jeszcze był wyjazd do Lichenia, w sumie już nawet 2 wyjazdy, w tym drugim nam się nie udało uczestniczyć. Jeszcze były takie wyjazdy do pomniejszych miejscowości, na zasadzie takiego treningu jakby. Ale tak jak Iza mówiła, ta grupa ma coś takiego w sobie, że każdy się tu czuje bezpiecznie, bo wiele osób, które przychodziło też do nas, zresztą podobnie ja miałem podobne odczucie, że o Holender, tyle kilometrów trzeba rowerze przyjechać, a coś się stanie, coś wysiądzie, zepsuje się, a może mi tam coś się nie uda, a to się okazuje, że jest 20-30 osób, z których każda osoba jest bardzo chętna pomóc, z których każda osoba w razie jakichkolwiek problemów, zaraz telefon, zaraz samochód, nie ma żadnego problemu. Jest naprawdę komfort psychiczny i taka radość z tego, że jesteśmy razem i że możemy sobie pomagać i możemy wspólnie się pomodlić.
Czy są jakieś pielgrzymki, które najbardziej zapadły Państwu w pamięci?
To znaczy ja mogę powiedzieć o takim swoim osobistym doświadczeniu, bo wiadomo, że to Częstochowy i na pieszo chodziliśmy na pielgrzymki i te rowerowe i tak naprawdę za każdym razem jest duże przeżycie spotkania z Maryją na Jasnej Górze. Ale duże wrażenie zrobiła na mnie pielgrzymka do Lichenia. Powiem szczerze, że osobiście zawsze miałam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o sanktuarium w Licheniu, bo stwierdziłam, no tak, wielka budowla w ogóle w tym szczerym polu, no bez sensu, po co? I ten przepych, bogactwo, zresztą wielu osobom to przeszkadza. I właśnie podczas tej pielgrzymki rowerowej przeżyłam olbrzymi szok, bo nasza grupa mała uczestniczyła w apelu i tam był ogrom ludzi. Taki ogrom ludzi, gdzie po prostu się zdziwiliśmy. Ludzie z pochodniami chodzili, wędrowali. Kościół wypełniony po brzegi, więc stwierdziliśmy, że tak naprawdę to miejsce jest potrzebne, ważne, bo jest pełne ludzi. I właśnie to wspólne pielgrzymowanie z pielgrzymką rowerową pomaga nam takie miejsce odkrywać, bo osobiście, jak jedziemy z mężem, z rodziną, z dziećmi, to zupełnie inaczej patrzymy na takie punkty jako obiekt do zwiedzania, a tutaj są właśnie też te emocje duchowe. Bardzo ważne i bardzo istotne jest dzisiaj.
Gratulujemy wam waszej obecności właśnie w tej grupie, tego waszego zaangażowania, które też jednoczy, integruje, tak jak państwo powiedzieliście, ale przede wszystkim przybliża do Pana Boga, bo to nie są rajdy rowerowe, ale to jest pielgrzymka do konkretnego miejsca sakralnego. Chwała Wam za to, że jesteście.
Myślę, że dzisiaj tym, czego bardzo mocno potrzebujemy, to jest odwaga do wyznawania wiary. Nieprzypadkowo, kiedy swój pontyfikat rozpoczynał, święty Jan Paweł II na placu świętego Piotra mówił do Kościoła: nie bójcie się. I myślę, że dzisiaj to jest bardzo ważne, żebyśmy nie bali się być ludźmi wiary, żebyśmy nie bali się być chrześcijanami i żebyśmy nie wstydzili się wiarę pokazywać na co dzień, bo to jest bardzo ważne. Można bardzo wiele mówić. Myślę, że czyny to jest to, co najbardziej przemawia dzisiaj, co z jednej strony nas określa, a z drugiej strony daje sposobność, abyśmy zarażali tym, co dobre innych. Usłyszałem kiedyś takie słowa, że dzisiaj ludzie nie wstydzą, nie boją się grzeszyć, a wstydzą się raczej tych dobrych rzeczy. I myślę, że ta odwaga jest nam dzisiaj potrzebna do tego, aby tak jak Maryja, która patronuje naszej parafii, tak jak święty Józef, rok którego przeżywamy, byśmy nie bali się zaprosić Pana Jezusa do naszych serc i szli z Nim przez życie. Myślę, że to jest dobra droga i dobry kierunek. Nie trzeba szukać czegoś innego.
Zatem niech tak się stanie. Drodzy Państwo, naszym rozmówcą był ksiądz prałat Robert Lewandowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu na Zagorzynku, gdzie dzisiaj mogliśmy gościć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina i widzów telewizji internetowej. Dom Józefa. Szczęść Boże.
Wieczernik. Poznaj historię Kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.